Czyżby koniec? Kiedy zgasło światło, przez kilka minut nikt się nie ruszał. Potem kierownicy oddziałów ruszyli w poszukiwaniu przyczyny. Biegają tu i tam, wreszcie na podstację. A tam Kazik chodzi w dużych buciorach bezpieczeństwa, z ebonitowym kijem w ręku i maca tym kijem po dużej tablicy z urządzeniami i aparaturą elektryczną i powiada, że nie wie, co się stało. Chyba gdzieś na linii awaria. Skrzynka z głównym włącznikiem zamykana była na kłódkę i plombę. Kierownik produkcji nalegał, żeby Kazik otworzył tę skrzynkę. Kazik mu tłumaczy, że jako więzień nie ma prawa, a klucz do niej ma główny energetyk. Radziłby, zadzwonili do głównego energetyka. Mijała już prawie godzina, kiedy wszyscy wyszli spod stacji. Wtedy Kazik włączył prąd. Gdyby się zjawił główny energetyk, cała sprawa by się wydała, a skoro fabryka ruszyła, to cała sprawa przycichła. Jesienią 1953 roku zaczęli zwalniać niektórych sądzonych na 10 lat w latach 1944-45, a zadziałały też zaczoty i pozwalniali też innych. Do grudnia zostali zwolnieni wszyscy Polacy, moi koledzy. Zostałem sam. Najpierw zwolnili Ziutka Nosowicza, potem doktora Radomskiego, Bronka E., Kazika Wasilewskiego, Bronka Szumskiego, Antka Brzyckiego, Wincentego Miciaka i innych. Jednym słowem, zostałem sam. Zwalniali też ludzi innych narodowości, ale oni nie mieli prawa wyjazdu z Kołymy. Dostawali wynagrodzenie, ale pozostawali pod nadzorem komendanta. Wiosną 1954 roku mój kierownik mechanik zawiadomił mnie, że za parę miesięcy zwolnią i mnie. Bardzo mnie to ucieszyło. Zarazem wprawiło w nastrój niespokojnego oczekiwania. Na niedużym placu, tuż przy bramie wejściowej, zgromadzono dużo maszyn i różnego sprzętu pochodzącego z wymiany w fabryce. Niektóre w dobrym stanie. Mój mechanik przydzielił mi 6 chłopaków, żebyśmy to zakonserwowali. Dostaliśmy szmaty, tawot i narzędzia. Mnie kazał tylko nadzorować, bo skoro mam wyjechać, to powinienem odpocząć. Troszczył się też o mnie mój nowy przyjaciel, Gruzin, lekarz. Kazał mi przychodzić na serię zastrzyków z glukozy. Chodzę już tylko na pierwszą zmianę. Majowe słońce dobrze przygrzewa, że można nawet zdjąć koszulę i podopieczni czyszczą, smarują, a ja sobie siedzę. Od wielu lat nie miałem takiej sytuacji. Były też w fabryce pracownie szewska i krawiecka. Jedni uszyli mi buty z cholewkami, drudzy kurtkę i spodnie. Wszystko to już miałem gotowe w łagrze. Na początku czerwca siedzę w słońcu jak zwykle, chłopaki dłubią przy maszynach, zbliża się czas drugiej zmiany, kolumna zbliża się do bramy. Zobaczyli mnie zza ogrodzenia i krzyczą: Wiciok, ciebie w zonie nadzorcy szukają na zwolnienie. Niesamowite uczucie. Trudne do opisania. Po tylu latach udręki, strasznej niewoli i poniżenia, umierania i dogorywania, wreszcie wolność. Choć nie zupełna, ale prawdziwa. Rzucam wszystko. Lecę do warsztatu, żeby się pożegnać z mechanikiem. Ucałowaliśmy się. Zakręciła się łezka w jego oku. Wychodzę z fabryki ostatni raz. Wracam jeszcze do łagru. Przy bramie już na mnie czekał dozorca i prosto poszliśmy do KGB. Zatrzymaliśmy się w poczekalni. Najpierw on zameldował, że jestem, potem kazali mi wejść do środka. Przy stole siedziało 2 kapitanów i major. Na stole leżała teczka mojej sprawy. Poznałem ją, po czerwonej kresce. Major zapytał mnie o nazwisko i imię, chwycił jakąś kartę i powiada do tamtych. Jewonie nada swabaździać. Onże bieglec. Ciarki mnie przeszły. Czyżbym miał tu zostać na zawsze? Major podał dokument drugiemu, a ten przerzucił kilka kartek i powiada: Ty, popatrz, on Polak. Barał się za swojo, smatri. On wiął siebie хорошо, вот on i racjonalizator. To chyba nie był Rosjanin. No dobrze, powiada major. Dawaj je wo oformlat. Coś pisali, po kilka razy pytali o personalia. Wreszcie podsunęli papier, bym podpisał. Podpisałem aż w 3 miejscach, a oni uprzedzali, bym nikomu nie opowiadał, gdzie byłem, co robiłem, a to ciebie i w Amerykę najdziom.